Siostro Piotr, zawsze warto z językowego punktu widzenia taką uwagę wstępną zrobić, że tak jak nas pewnie trochę drażni, kiedy się z listów apostolskich tytułuje w Kościele słowem bracia, zwłaszcza jeśli jest taka msza święta, na której siedzi siedem kobiet i ani pół mężczyzny. Otóż z greckiego języka to słowo obejmuje jednych i drugie. To my w języku polskim niestety to tracimy trochę. Stąd w niektórych językach, u Czechów na przykład, się tych braci siostrami uzupełnia, żeby te zgromadzenia i to, co wybrzmiewa, miało też taki jakby logiczny sens. No więc w Grece to jest niepotrzebne. Paweł używa jednego słowa dla opisania jednych i drugich. I bardzo podobnie mówię o tym dzisiaj, dlatego że oczywiście też wybrzmiało na początku czytania bracia, a tu jest przewaga niewiast w tym zgromadzeniu. Ale jest jeszcze druga rzecz, która mnie sprowokowała, to jest mianowicie ci bracia i siostry cioteczne. To też jest jednym słowem wszystko opisane u świętego Marka. I to jest też taka rzecz, którą warto tak z językowego punktu widzenia wiedzieć, żeby się nie dziwić, skąd się nagle nabrało czterech braci i niewymienione z imienia siostry Zbawiciela. To wszystko krewni. I siostry bracia, Pan Bóg dzisiaj w tym słowie zwraca się do nas z taką uwagą, że możliwe jest niedowiarstwo. Możliwe jest. To, co się wydarzyło w Nazarecie, o tym też pisze autor listu do Hebrajczyków. Natomiast kiedy to niedowiarstwo następuje, to Pan Bóg się temu niedowiarstwu dziwi, ale robi swoje. To takiego Pana Boga nam dzisiaj Chrystus prezentuje. Zdziwił się ich niedowiarstwu, no bo to jest faktycznie zadziwiające, jak można nie wierzyć czy nie dowierzać. No, widać można, rozglądamy się po świecie. I jedną rzecz pamiętajmy, że Pan Bóg nam objawia, że On jest tym zdziwiony. Ale poza tym obchodzi okoliczne wsie i naucza. Jeśli znajduje kogoś, kto ma wiarę, to kładzie na niego rękę, a on odzyskuje zdrowie. Od tego rozpocznijmy, od tego spuentowania tego wydarzenia w Nazarecie. Ale to się oczywiście też tyczy się, zobaczcie, nas od tego pierwszego zdania. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi. Ludzie naprawdę potrafią być bardzo uparci i bardzo waleczni o różne sprawy. I na pięści się potrafią bić, i strzelać do siebie potrafią z broni palnej, i z białą bronią potrafią wywijać, i podstępy różne w takich wojnach językowych urządzać sobie, żeby coś ugrać, żeby coś wywalczyć. Czasem nawet bardzo głupie rzeczy, żeby zapytać, o co ty się tak naprawdę bijesz, to on sam nie wie. Po prostu jest bitny i tyle. Więc ludzie potrafią, tylko Słowo Boże nam dzisiaj zwraca uwagę, no, w sprawie walki przeciw grzechowi nie jesteśmy dostatecznie bitni i dostatecznie ambitni. I przypomina nam wszystko, co jest na świecie. Pewnie jednym częściej, drugim rzadziej. Jednym mocniej, drugim trochę płycej. Ale przypomina nam to, co autor Natione nazywa tym bardzo niemodnym dzisiaj słowem karcenie. Naprawdę na tej ziemi to jest jedno wielkie nasze szczęście. Oczywiście ludzkość w tej chwili jest na wspaniałym etapie osiągnięcia człowieka perfekcyjnego. Natomiast na szczęście Pan Bóg nas nie stworzył jako maszyny doskonałe. Jesteśmy stworzeni jako ułomni, podatni chorobom, ba, takim wirusom, których oczy nie widzą i które bakteriom, które przez całe wieki w ogóle nie były odkryte. Jesteśmy temu wszystkiemu podatni, poddani jakoś. Jesteśmy wobec tego bardzo często bezradni. No, próbujemy sobie czasem jakoś zaradzić, ale to tylko przedłuża nasze dni na ziemi, natomiast nic więcej. Jeśli to można nazwać karceniem, tak jak autor listu natchniony pisze karcenie Pana, jest to równocześnie też karcenie po prostu doczesności tego, że tutaj żyjemy, że spod tego porządku potrafi nas tylko wyprowadzić Chrystus Zbawiciel. Ważne, żeby to usłyszeć, bo ludzie bardzo często ze względu na to, że są karceni, że moje życie, mój organizm, mój tam dokumentacja medyczna, nie? To jest jedno wielkie karcenie. Bardzo często obracają to przeciwko Panu Bogu. A Słowo Boże nam dzisiaj mówi, odwróć perspektywę. I to kompletnie, 180 stopni, odwróć perspektywę. Niech to wszystko, co cię tutaj karci, upokarza. To jeden rdzeń w języku polskim tego słowa. Niech cię zbliża do Pana Boga. Niech cię do Niego podnosi, bo tylko naprawdę w Nim jest wybawienie. Nie możemy zgubić tego zdania, baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej. No w Kościele my to nazywamy stanem łaski uświęcającej. I jak to brzmi, siostry, bracia, w takiej naszej tradycyjnej pobożności, nie? Na Boże Narodzenie tam jest ta górka eucharystyczna i wcześniej spowiednicza. Na Wielkanoc jest jeszcze większa górka. Na szczęście ostatnimi laty trzecia taka górka się zrobiła przed wszystkimi świętymi. No ale autor listu pisze nam dzisiaj, baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, bo jurny osiemnastolatek nie jest pewny, czy wyjechawszy nawet komunikacją miejską czy podmiejską do Krakowa wróci zdrowy i czy w ogóle wróci. Więc trzeba baczyć, czy przypadkiem nie pozbawił się łaski Bożej, albo czy nie pojechał tam po to, żeby się jej pozbawić po świętach. Tego typu logika, nasza chrześcijańska, jak najbardziej biblijna, taka objawiona. Walczyć przeciwko grzechowi, walczyć o to, żeby być nieustannie w tym stanie. Zmagać się o to, nawet gdyby trzeba było krew przelać. No jest to taka swoista retoryka. Trzeba powiedzieć, niestety daleka od praktyki życia chrześcijańskiego. Nie? O różne rzeczy możemy boje toczyć. Krew jesteśmy w stanie przelewać, ale jakby kto powiedział, że krew przelewali dlatego, żeby nie zgrzeszyć, no to raczej by się ktoś drugi uśmiechnął i powiedział, nie, niemożliwe. A Słowo Boże mówi nam, warto, trzeba. I warto się zrobić, i psalmista jest dzisiaj tym, który takim echem odbija właśnie ten zasadniczy powód, mówiąc, że to Pan Bóg pamięta, z czego jesteśmy stworzeni. Wie On, z czegośmy powstali. Pamięta, że jesteśmy prochem. Ten 21-wieczny egzemplarz człowieka, który chce być taki wspaniały, piękny, wypachniony, w ogóle jeszcze tam ci inżynierowie dbają o to, żeby był takim instrumentem doskonałym człowieczeństwa. Tracimy w pamięci to, że z prochu powstaliśmy, w proch się obrócimy. Środa Popielcowa już niedługo nam to znowu przypomni, no ale znowu pytanie, jak to zaowocuje, w czyim życiu, kogo to zmieni? Ale Pan Bóg stale to pamięta i pewnie dlatego, że On to pamięta. Pamięta, że jesteśmy prochem. Pamięta, że w proch się obrócimy, a On się na to nie godzi. On pragnie naszego szczęścia na wieki, naszego życia prawdziwego. Dlatego jest taki, że się dziwi niedowiarstwu, ale swoje zbawcze dzieła nieustannie podejmuje. Swoje zbawcze słowo nieustannie sieje. Ofiarę Chrystusa nieustannie odnawia, nie? Czyni obecną na tylu ołtarzach świata. Amen.